Naszym gościem jest Kasia Kuś, dietetyk od jelit i pasjonatka mikrobioty jelitowej, autorka bloga Brzuchomechanika. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, Franku, witam wszystkich serdecznie.
Ostatnio rozmawialiśmy o cukrze. Wiemy już, że najlepiej odłożyć go na bok, a dzięki temu poczujemy się lepiej. Ale dziś porozmawiajmy o kolejnym produkcie, który jest dosyć popularny. Odnaleźć go można prawie dosłownie wszędzie, mianowicie porozmawiajmy o mleku. Kiedyś była taka kampania reklamowa, która zachęcała do picia mleka. Pij mleko, będziesz wielki, tak brzmiało hasło. Ale wiemy, że od tego czasu, zresztą na przestrzeni lat, to mleko się zmieniło. Tak samo zmieniliśmy się my i nasza tolerancja. No i właśnie, czy bakterie w jelitach przepadają za tym płynem z kartonu z dopiskiem UHT?
Oj, chyba nie bardzo przepadają.
Dlaczego?
Może inaczej, powinnam była odpowiedzieć standardową odpowiedzią, to zależy.
Od czego?
Standardowa odpowiedź u dietetyków, ale nie tylko. Jakby jeszcze a propos w ogóle tego cukru, no to przecież w mleku też mamy cukier, tak? Cukier mleczny, czyli laktozę. I to jest jakby pierwszy problem, który się pojawia, jeśli chodzi o mleko. Generalnie my potrafimy trawić laktozę, tak? Potrafimy, nasz organizm potrafi ją sobie rozłożyć, ale bywa tak, że tracimy tą zdolność do rozkładania laktozy i wtedy pojawia się problem.
Wiadomo, ile procent osób ma nietolerancję laktozy, czyli tego cukru występującego w mleku?
No nie orientuję się, jeśli chodzi o liczby, natomiast ciekawostką jest to, że tutaj u nas, jakby w naszej szerokości geograficznej, ta nietolerancja jest spora, a natomiast w północnej Europie praktycznie nie występuje. Zresztą ja pamiętam, jak już dawno, dawno temu kiedyś miałam przyjemność być w Danii i tam po prostu ci Duńczycy, wszyscy jak jeden mąż, do śniadania popijali mleko, niezależnie od wieku. Zimne tak w ogóle, to było dla mnie szokiem. W każdym razie popijali to mleko i jakby więc wierzę, że oni zupełnie nie mają problemu z nietolerancją laktozy. My tracimy tą tolerancję i na tym polega problem. Można oczywiście się urodzić z nietolerancją, można mieć wrodzony taki niedobór tej laktozy i brak enzymu laktazy, która rozkłada ten cukier. Natomiast no, problemem jest chyba to, że my go nabywamy bardzo często z wielu powodów. Powodem takim jednym jest to, że nie odżywiamy się tak, żeby wspomóc rozkładanie tego cukru w jelitach po prostu.
Czyli jak to wygląda w praktyce?
W praktyce to wygląda tak, że żeby rozłożyć laktozę, potrzebujemy właśnie laktazy. A ta laktaza, ten enzym, jest wytwarzany przez kosmki jelitowe. No i jeżeli te kosmki są na tyle jakby dojrzałe, to one potrafią laktozę rozłożyć, możemy pić mleko, nie ma problemu. Natomiast jeżeli już wystąpi takie zjawisko, które się nazywa atrofią kosmków, czyli takim jakby zaburzeniem w kosmkach, no to niestety nie ma szans na to, żeby laktoza się rozłożyła i to powoduje, tak jak mówiłam, no, odżywianie się, czy nadużywanie alkoholu, różne ostre przyprawy, czy chociażby nawet za dużo kofeiny, niestety też, ale też już takie poważniejsze stany. Przy celiakii na przykład może się zdarzyć, jeśli występują jakieś przewlekłe stany zapalne, choroba Hashimoto, bardzo często, no i jeżeli mamy częste infekcje, czyli jakieś takie wirusowe biegunki i takie sprawy, czyli generalnie takie problemy jelitowe, no to ta nasza zdolność do trawienia laktozy, no zanika, po prostu zanika.
No ale jak się objawia ta nietolerancja laktozy? Co z nami się dzieje, jeżeli, jak możemy stwierdzić, że faktycznie mamy problem z tą tolerancją?
Ja nie wiem, czy my to możemy tak na antenie opisywać obrazowo, co się dzieje.
Ale możemy to zrobić w sposób delikatny.
Delikatnie mówiąc, no nasz brzuch, że tak powiem, staje okoniem, od razu reaguje na tę laktozę i musimy się udać do takiego miejsca, gdzie nawet król chodzi piechotą. Ta reakcja jest natychmiastowa. Jeżeli jest silna taka nietolerancja laktozy, to no to niestety tak to się kończy, taką wizytą w toalecie. Można mieć taką nietolerancję, że tak powiem, delikatną i wtedy można być w stanie zjeść jakieś produkty mleczne, czyli napić się na przykład pół szklanki mleka, czy zjeść jakiś inny, zjeść jogurt, trochę kefiru, czy tam maślankę i wtedy jest zupełnie okej. Natomiast trzeba kontrolować ilości. Natomiast jeżeli to jest taka silna nietolerancja, niestety czasem trzeba mleko odstawić.
Reklamowane są suplementy, środki, nie wiem, nie można tego nazwać lekarstwami, które teoretycznie według producenta wspierają i pomagają niby tę laktozę trawić. Ale czy one faktycznie są skuteczne, czy to jest tylko taka bajka reklamowa?
Faktycznie są skuteczne, takie preparaty zawierają właśnie laktazę, ten enzym i to wpływa na to, że możemy sobie spokojnie wypić taką szklankę mleka i powinno być ok. Natomiast pytanie może jest innego rodzaju, czy naprawdę wtedy, jeżeli już mamy jakiś problem, czy musimy na siłę to mleko pić, tak? Czy możemy sobie zastąpić mleko i ten wapń, które zawiera, na przykład czymś innym? Też tak może się zdarzyć. Albo sięgnąć po produkty fermentowane, bo bardzo często zdarza się tak, że jednak jogurty, oczywiście naturalne, bez cukru, wiadomo, to już wiemy, czyli jogurty, czy właśnie kefiry są o wiele lepiej tolerowane. I dodatkowo wszystkie te produkty zawierają szczepy bakterii, żywe szczepy bakterii, o które nam chodzi, więc one nas dodatkowo wspomagają. Więc ja bym proponowała, jeżeli ktoś ma problem po prostu z mlekiem, bo często jest tak, że mleko jest jakby problematyczne, spróbować na przykład kefiru, odrobinę, no to nie musi być od razu cały wielki kubek, albo właśnie jogurtu naturalnego.
No dobrze, laktoza to jedno, ale pojawia się coraz częściej alergia na białka mleka krowiego, często u niemowląt i małych dzieci, ale chyba też wielokrotnie u dorosłych. I wtedy co nam pozostaje, jaka możliwość życia z mlekiem? Najzwyczajniej musimy się go raz na zawsze pozbyć, ale z czego wynika ta alergia? I czy można ją na przykład nabyć po wielu latach?
No niestety właśnie tak. To jest drugi problem związany z mlekiem, czyli taka nadwrażliwość, nietolerancja na kazeinę, czyli na to białko, które znajduje się w mleku. Też można mieć wrodzone. Czasem bywa, że tak to się dzieje. Czasem dzieciaki, które już się rodzą, takie maluszki, też mają problem z kazeiną. Bywa tak, że to mija i na przykład dzieci w wieku 3 czy tam 4 lat wracają do takiej możliwości picia mleka i jest zupełnie okej, wtedy ich układ pokarmowy już jest dojrzały. Te enzymy, które trawią, rozkładają kazeinę, na tyle działają, że nie ma z tym problemu. Natomiast my taką nietolerancję kazeiny nabywamy i to się wiąże z tym wszystkim, co mówiłam wcześniej odnośnie laktozy, czyli na nasz styl życia, nasze odżywianie się wpływa na to, że w pewnym momencie zaczynamy mieć problem z kazeiną, nasz organizm rozpoznaje to białko jako wroga, tak? I w tym momencie już się dzieje tak jak z nietolerancją laktozy. No i nie jesteśmy w stanie pić mleka. No i wtedy co? Możemy sięgnąć po produkty tak zwane mleka roślinne. Fajnie, żeby one były fortyfikowane wapniem, bo przecież przede wszystkim o to nam chodzi. No i odstawić mleko. I
ale które mleka roślinne są najlepsze? Bo jest ich też na rynku sporo, bo widać, że producenci szybko zareagowali na to, jakie mamy gusta. I mamy owsiane, mamy ryżowe, mamy kokosowe. A które jest najlepsze dla naszego organizmu?
No to ciężko powiedzieć, które jest najlepsze, bo jedna kwestia to jest taka, żeby nam też smakowało. Druga kwestia jest taka, żeby właśnie coś w tym mleku było. Mam tutaj na myśli na przykład wapń, czyli dodatek wapnia. Ważne jest, żeby nie było w tym dodanego cukru. Czyli po prostu jeżeli weźmiemy takie mleko, trzeba spojrzeć na skład. Co w tym składzie jest? Czy przypadkiem nie ma różnych sztucznych dodatków? I czy nie ma właśnie ogromnej porcji cukru, bo to wtedy będzie kompletnie bez sensu. Wtedy takie mleko tu w cudzysłowiu, no to będzie takim jakby pseudodeserem, a nie dostarczy nam tego, co trzeba. No i jakby też trzeba wziąć pod uwagę naszą tolerancję, bo nie każdy toleruje jakby to samo mleko w tym samym stopniu. Bardzo często mleko migdałowe jest dobrze tolerowane, jeżeli już pojawiają się jakieś problemy jelitowe. Wiem, jakby z doświadczenia też pacjenci mówią, że najczęściej właśnie migdałowe jest ok. Sojowe też, chociaż nie każdemu też służy, bo to jednak jest soja, to jest z innych względów. Owsiane też często, ale też nie każdy może pić, więc warto tak, po pierwsze przeczytać skład, po drugie wypróbować na sobie i zobaczyć, jak na nas podziała, ale przede wszystkim szukać wapnia w innych produktach, czyli szukać go w warzywach na przykład.
Tak, bo o tym często zapominamy i utożsamiamy wapń tylko z mlekiem. Ale to już kończąc, Kasiu, wytłumacz mi w takim razie jedną rzecz. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nie myślał o laktozie, nikt nie zastanawiał się, czym jest białko mleka krowiego. Z czego to wynika, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat nagle my mamy wszyscy problem, albo ogromna większość z nas? Przez to, że wszyscy najzwyczajniej zaczęliśmy się źle odżywiać, czy po prostu zmieniło się też to samo mleko?
To jest takie filozoficzne pytanie, bo ja myślę, że jakby wszystko tutaj odegrało rolę. My też się inaczej odżywiamy. To jest pierwsza rzecz. Jakby to, co jemy, jest bardzo często wysoko przetworzone. Nie ma takich wartości odżywczych. Bierze się to chociażby z tego, że i gleba, i powietrze jest już zanieczyszczone, mocno skażone. I w tym momencie, żywiąc się, powiedzmy, marchewką, to nie jest ta sama marchewka, która była chociażby 50 lat temu, więc tu też jakby jest problem. Żyjemy też w stresie, to też wpływa na to, że my inaczej przyswajamy różne składniki. I to jakby wszystko po kolei wpływa na to, że niektóre rzeczy dla nas jakby już nie są do przejścia. Czy nie radzi sobie nasz organizm z tym, co mu dostarczamy, tak? I okazuje to właśnie w taki sposób, że na przykład nie tolerujemy mleka. Także no, niestety, nie nadążamy czasem.
Czyli najzwyczajniej, znowu dochodzimy do tego wniosku, że trzeba i cukier, i mleko najzwyczajniej czymś skutecznym zastąpić. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Na pewno jeszcze wrócimy do tematu tego, co tolerujemy, co możemy jeść, a czego lepiej nie, oraz jak reagują na to nasze bakterie w jelitach. Kasia Kuś, dietetyk od jelit i właśnie pasjonatka mikrobioty jelitowej, autorka bloga Brzucho Mechanika, była naszym Państwa gościem. Jeszcze raz Tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam serdecznie.